W Radiu Biwak rozmawiamy dziś o Rzeszowie czasów dwudziestolecia międzywojennego. Ślady tej prosperity gospodarczej, społecznej, kulturalnej obecne są w Rzeszowie do dzisiaj. Nie byłoby ich, gdyby nie istotne decyzje polityczne, o których teraz porozmawiamy. Naszym gościem jest profesor Paweł Grata, historyk gospodarki międzywojennej Polski, wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Centralny Okręg Przemysłowy. Decyzja o jego powstaniu zapadła 5 lutego 1937 roku na wniosek wicepremiera, ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego. W jakich okolicznościach i z jakich potrzeb zapadła ta decyzja, by zbudować taki obszar jak COP?
Decyzja o powstaniu Centralnego Okręgu Przemysłowego była konsekwencją tego, co wicepremier Kwiatkowski robił już wcześniej. On, obejmując jesienią 1935 roku funkcję wicepremiera, ministra skarbu, był świadomy tego, że Polska wymaga zmian, że Polska wymaga modernizacji, przebudowy, odejścia od tej wizji kraju biednego, rolniczego w kierunku kraju uprzemysłowionego, który zaciera różnice rozwojowe pomiędzy poszczególnymi częściami kraju. I pierwszym krokiem ku temu miał być 4-letni plan inwestycyjny, który podjęto w roku 1936. I on był nastawiony na inwestycje, ale głównie inwestycje prywatne i inwestycje realizowane w całym kraju. Szybko się jednak okazało, że w Polsce jest za mało kapitału, żeby te inwestycje były widoczne. Dlatego też Kwiatkowski przeformułował swoje zamierzenia i przedstawił projekt stworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego, czyli regionu, który będzie się szybko uprzemysławiał, regionu połączonego w tak zwanym trójkącie bezpieczeństwa, o którym mowa była już od roku 1922 w kręgach wojskowych. W 1928 roku wprowadzono tam ulgi podatkowe dla inwestorów, ale przed kryzys ich nie udało się tego zrealizować. Ale ten pomysł gdzieś tam zawsze funkcjonował w przestrzeni publicznej, w przestrzeni politycznej. Wojskowi ten pomysł niezmiennie wspierali, dlatego też w lutym 1937 roku Eugeniusz Kwiatkowski zaproponował stworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego jako od tego punktu wyjścia do modernizacji kraju.
To była oczywiście okazja do odbudowy po wielkim kryzysie i chodziło o rozwój sił zbrojnych przede wszystkim, ale nie tylko, bo Kwiatkowskiemu zależało na szeroko rozumianej modernizacji, rozbudowie infrastruktury społecznej, zmniejszeniu w ogóle dysproporcji pomiędzy tak zwaną Polską A i Polską B.
Tak, i to było to, o co chodziło Kwiatkowskiemu, bo już w okresie wielkiego kryzysu pisał o tym, że te dysproporcje są tak olbrzymie, że Polska musi coś z tym zrobić, bo to są skutki jeszcze zaborów, jeszcze niedorozwoju w okresie XIX, początku XX wieku, później wielkiego kryzysu właśnie. Teraz uznał, że należy dążyć do tego, aby te dysproporcje minimalizować, i Centralny Okręg Przemysłowy miał być takim pierwszym krokiem. Obszar COP-u był obszarem biednym, bezrobocia rolnego, obszarem niezurbanizowanym, terenem, gdzie szacowano, że było 400 tysięcy ludzi zbędnych, którzy powinni szukać gdzie indziej pracy, a więc tutaj nie trudno było mówić o odbudowie, tutaj raczej trzeba było mówić o zainicjowaniu pewnych procesów, o tym, żeby ten obszar zaczął się rozwijać, a następnymi krokami miały być kolejne okręgi przemysłowe. Kwiatkowski bardzo szybko powiedział o tym, że kolejnym będzie okręg przemysłowy ze stolicą we Lwowie, a w swoich planach, swoich przewidywaniach, swoich wystąpieniach często mówił o tym, że Polsce potrzeba długookresowego planu rozwoju. Mówił o 20 latach, mówił o 30 latach. Wreszcie w grudniu 1938 roku zaproponował 15-letni plan rozwoju Polski, którego efektem w 1954 roku miało być zatarcie różnic rozwojowych między Polską A a Polską B.
Idea piękna, ale czy decydenci, którzy podjęli taki projekt do zrealizowania, jakim był COP, zdawali sobie sprawę z wyzwania?
Myślę, że tak. Kwiatkowski wiedział, jakie to jest wyzwanie. Dlatego bardzo szybko zmienił swoje zamierzenia i proponował budowę COP-u jako swego rodzaju eksperymentu, jako swego rodzaju miejsca próby tego, co Polska chciała robić. Tutaj wyzwanie było olbrzymie. Po pierwsze, kwestie finansowe. Brakowało wykwalifikowanej siły roboczej. Zakłady Cegielskiego w Rzeszowie, które powstały bardzo szybko jeszcze w ramach tak naprawdę planu czteroletniego, bo w 1936 roku już podpisano umowy na ich budowę. Skład osobowy, kadry, specjaliści, średnia kadra zarządzająca, wszystko ludzie z zewnątrz, głównie z Wielkopolski, ale nie tylko. 60% pracowników niewykwalifikowanych, wykwalifikowanych to ludzie stąd, natomiast cała reszta przybywała z zewnątrz, ale to też było ważne, bo pomagało kształcić robotników, pomagało podnosić na wyższy poziom życia, dawało szansę na lepszą pracę. No to tutaj zarobki w zakładach czy Cegielskiego, czy w zakładach lotniczych były znacznie wyższe niż te, które oferowano wcześniej na miejscu. To pozwalało na tym, którzy mieli to szczęście, na podnoszenie ich poziomu życia. O to chodziło, żeby ciągnąć do góry poziom życia, dawać zatrudnienie, dawać pracę, bo przecież te fabryki potrzebowały dostawców, potrzebowały kontrahentów, potrzebny był rozwój infrastruktury. Stopem związany był przecież rozwój sieci energetycznych. Do Rzeszowa doprowadzono prąd zmienny z zakładów w Mościcach. Rok później dotarła sieć gazowa. To dzięki temu, że powstawały tu fabryki, które tego potrzebowały. No i infrastruktura mieszkaniowa. COP równał się budowie mieszkań dla robotników, dla kadry menedżerskiej.
Co działo się w Rzeszowie w momencie, kiedy rozpoczęto budowę wielkich fabryk? O tym porozmawiamy po krótkiej przerwie.